Przed pandemią, przed kwarantanną z dr Hanną Węgrzynek codziennie prawie spotykaliśmy się w windzie w budynku Pasty, bo tam jest ten sztab, w którym pracuje się nad nowo powstającym Muzeum Getta Warszawskiego, a pani dr Hanna Węgrzynek jest wicedyrektorem tego muzeum. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczoraj 77. rocznica powstania w getcie. Jak przebiegały obchody w tym nietypowym czasie?
Obchody przebiegały rzeczywiście troszeczkę nietypowo. Dwa lata temu, kiedy powstało Muzeum Getta Warszawskiego, zostaliśmy zaproszeni przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polski, głównego organizatora tych obchodów, do współudziału i takie uroczystości organizowaliśmy w zeszłym roku, takie uroczystości też przygotowywaliśmy w roku bieżącym. No, pandemia troszeczkę zmieniła te plany, po prostu większość działań przeniosła się do internetu. Natomiast zadbaliśmy o to, żeby przed pomnikiem bohaterów getta zapłonęły znicze, żeby znalazły się flagi. I też zarówno dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, jak i Artur Hoffman, przewodniczący TSK Żetu, złożyli wieńce, z tym, że nie zrobili tego tak jak zawsze o 12, tylko o 8.30, żeby no właśnie tutaj odpowiedzieć na te rozporządzenia, które po prostu nie pozwalają się zbierać. Może jeszcze tylko powiem, że przeszli też szlakiem pamięci do Szlakplacu. Byli też pod grobem nieznanego żołnierza, gdzie też złożono kwiaty, dlatego że jest tam również inskrypcja poświęcona bojownikom getta warszawskiego.
A co jest dla pani takim największym symbolem tej walki w getcie warszawskim?
Ja myślę, że tym symbolem, jeśli mówimy o symbolach, jest rzeczywiście pomnik. Pomnik, który odegrał ogromną rolę, a tak naprawdę to są dwa pomniki, dlatego że obok tego, który na ogół kojarzą warszawiacy, odsłoniętego w 1948 roku, jest jeszcze pomnik z 1946 roku. Natomiast ja myślę, że gdyby nie ten pomnik, to tak naprawdę nie byłoby tej pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. Nie byłoby też pamięci o 1/3 żydowskich, o 1/3 mieszkańców Warszawy. Może tutaj przypomnę, że przed wojną około 30% mieszkańców miasta to była ludność żydowska. Ten pomnik rzeczywiście odegrał bardzo ważną rolę, bo powstał bardzo wcześnie. Został odsłonięty w kwietniu 1948 roku, kiedy właściwie było wiadomo już, że komuniści przejmą władzę, ale myślę, że zapadły już pewne decyzje. Odsłonięto ten pomnik i ten pomnik pozostał, przypominając czasami w milczeniu o tym, co wydarzyło się w Warszawie w kwietniu 1943 roku.
Ale jak pani czyta dokumenty, czyta wspomnienia z czasów powstania w getcie, to który fragment jest taki najbardziej pobudzający wyobraźnię i empatię?
Wie pan, właściwie trudno, ta odpowiedź jest bardzo trudna, dlatego że praktycznie nie ma dokumentów z czasów powstania w getcie warszawskim. Dlatego że takim głównym i podstawowym źródłem jest źródło niemieckie, to jest raport Jürgena Stropa, przygotowany dla Himmlera, dla najwyższych władz. Tak naprawdę ta likwidacja getta warszawskiego mogła być, jest postrzegana jako swoistego rodzaju prezent dla Hitlera. Hitler obchodził urodziny 20 kwietnia. Okazało się, że ta likwidacja nie przebiegnie tak bardzo, bardzo szybko, trwała znacznie dłużej i to wszystko Strop dzień po dniu opisał w swoim raporcie. Nie mamy lepszego dokumentu, mając też świadomość tego, że jest to dokument bardzo ułomny, dlatego że był stworzony przez kata. Kata, który chciał przedstawić swoim zwierzchnikom, swoim zwierzchnikom rolę, jaką odegrał w wykonaniu tego zadania. Natomiast no, jesteśmy tutaj troszeczkę bezsilni i bezradni. Oczywiście są wspomnienia późniejsze, ale jak wiemy z tymi wspomnieniami, to no, bardzo różnie bywa. One obrastają w różne legendy, dodatkowe informacje. Natomiast to, co jest dla mnie poruszające, to jest taka bardzo duża bliskość pomiędzy powstaniem w getcie warszawskim a powstaniem warszawskim, tym powstaniem 1944 roku. Byli ludzie, bardzo młodzi ludzie, chcieli walczyć. I w 1943 i w 1944 nie mieli broni. I to jest chyba ten najbardziej wspólny mianownik.
Powiedziała pani, że gdyby nie powstał pomnik w 1948 roku, to Warszawa by nie pamiętała o powstaniu w getcie. Jest tak, że jak mówimy powstanie warszawskie na świecie, to odpowiedź jest taka: powstanie w getcie, tak, znamy.
No tak było jeszcze do niedawna. Rzeczywiście sama byłam świadkiem takich wypowiedzi, że tu walczyli Żydzi, a po drugiej stronie Wisły stała Armia Czerwona. Też miałam okazję coś takiego usłyszeć i to od nauczyciela historii, bo tak naprawdę tę tradycję zawsze trzeba zadbać. To nie jest tak, że ktoś się o nią upomni. Natomiast jeśli chodzi o państwa bloku wschodniego, ja zajmowałam się analizą podręczników szkolnych pod kątem prezentacji tematyki zagłady Żydów, Holokaustu. I właściwie Polska była tutaj pewnego rodzaju wałom. Na przykład w podręcznikach radzieckich w ogóle się nie mówiło o zagładzie Żydów jako o odrębnym temacie. No, wszyscy byli równi, byli obywatelami radzieckimi. Tego tematu się tak jakby nie wyłączało, ale też przy okazji nie mówiło się o tym, że ta polityka niemiecka, polityka ludobójstwa w pierwszym, przede wszystkim była skierowana przeciwko ludności żydowskiej, dążąc tutaj do całkowitego unicestwienia. Więc ja myślę, że między innymi właśnie ten pomnik odegrał taką ważną rolę i jest też pewnym paradoksem, bo jeśli się przejrzy te opracowania z okresu PRL-owskiego, to tam jest akapit dotyczący powstania w getcie warszawskim i praktycznie niczego więcej tam nie było. Być może ten etos powstańczy jest bardzo bliski etosowi polskiemu, również śmierć przynajmniej niektórych przywódców tego powstania, śmierć samobójcza, kiedy już nie było możliwości walki, jest także bardzo bliska etosowi polskiemu.
Na początku rozmowy powiedzieliśmy, że powstaje Muzeum Getta Warszawskiego. Kiedy będzie uroczyste otwarcie tego muzeum? Gdzie ono będzie?
Otwarcie Muzeum Getta Warszawskiego jest planowane na kwiecień 2023 roku, więc już zupełnie niedługo. Będzie to okrągła 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Natomiast siedziba muzeum będzie zlokalizowana w miejscu bardzo szczególnym, miejscu pamiątkowym, a mianowicie w budynkach byłego szpitala ufundowanego przez rodziny żydowskich przemysłowców, ale też działaczy charytatywnych, Bressonów i Baumanów. To jest szpital, który bardzo długo po wojnie był szpitalem zakaźnym, szpitalem dla dzieci, a znajduje się on nieopodal Alei Jana Pawła II, niedaleko Złotych Tarasów, po drugiej stronie, po tej stronie Wolskiej, pomiędzy ulicami Śliską a Sienną. My w tej chwili szykujemy się do odnowienia tych budynków, dlatego że budynki zostały niespełna dwa lata temu wpisane na listę zabytków. Są to budynki, które powstały w 1878 roku, tak jak już mówiłam, ufundowane na potrzeby szpitala dla dzieci żydowskich. Natomiast w czasie wojny ten budynek znajdował się też na terenie getta. Też był szpitalem, tam też prowadzono badania nad chorobą głodową. I może jeszcze tylko powiem, że nie w czasie II wojny światowej, ale znacznie wcześniej z tym szpitalem był związany Janusz Korczak. On tam po prostu pracował jako lekarz miejscowy, a w czasie wojny gońcem w tym szpitalu był Marek Edelman. I to taka chyba najkrótsza historia tego miejsca w Pigułce. Będzie to Muzeum Getta Warszawskiego, natomiast ze względu na historię budynku i na historię tego miejsca, no oczywiście musimy też opowiedzieć o społeczności żydowskiej żyjącej w Warszawie. Tak jak już powiedziałam, w 1939 roku było to 30% mieszkańców Warszawy.
Wspomniała pani Marka Edelmana. W 77. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim urodziła się jego prawnuczka.
To bardzo wspaniałe, tak. I może jeszcze powiem, że na tym pierwszym pomniku upamiętniającym powstanie w getcie warszawskim znajduje się litera Bet. Tak zaczyna się Tora od słowa Bereshit, od Bet, litery Bet, czyli na początku. I myślę, że tutaj rzeczywiście dla tych, którzy budowali ten pomnik w 1946 roku, była to też nadzieja na początek. I taka wiadomość, którą pan teraz przekazał, jest wiadomością jak najbardziej optymistyczną. Natomiast może ja jeszcze przy okazji chciałabym, bo tutaj mówiliśmy o różnych działaniach rocznicowych, powiedzieć, że na tę rocznicę przygotowaliśmy wystawę zatytułowaną Co trzeci spośród nas. No właśnie, żeby przypomnieć, jak wielu Żydów mieszkało w Warszawie przed II wojną światową, jak mieli ogromny wpływ na rozwój miasta, na jego kulturę, język, obyczajowość. Ta wystawa miała być ustawiona na Placu Grzybowskim. No niestety ograniczenie nie pozwoliły nam na to, ale jest dostępna w internecie, a jak już będzie można, to pojawi się na Placu Grzybowskim. Wystawa jest poświęcona dziejom getta warszawskiego, dlatego że w tym roku, w listopadzie, przypada bardzo ważna rocznica, a mianowicie utworzenia getta w Warszawie. Do 15 listopada 1940 roku wszyscy Żydzi z terenu Warszawy mieli znaleźć się na wytyczonym obszarze. Już od kwietnia budowano mury, które otoczyły tę część miasta. 16 listopada getto zostało zamknięte. No i właśnie przygotowując się do tej rocznicy, ale też chcąc upamiętnić wybuch powstania w getcie warszawskim, przygotowaliśmy tę wystawę, więc bardzo serdecznie zapraszamy.
Symboliczne ślady muru getta są koło budynku Pasty, w którym się mieści na 5. piętrze Radio Wnet, a na 6. dyrekcja Muzeum Getta Warszawskiego.
No, bardziej biuro.
Biuro Muzeum Getta Warszawskiego w budowie. A jakie dokumenty udało się zgromadzić? Czy już wie pani, jak to będzie wyglądać?
To może jeszcze tylko wrócę do tego miejsca i do Pasty, która też jest takim miejscem niesamowitym, bardzo ważnym w historii Warszawy i w historii powstania warszawskiego, bo tak naprawdę granica getta biegła ulicą Zielną. Natomiast no, budynek Pasty, budynek centrali telefonicznej był zbyt ważny i ten nasz budyneczek, w którym mieszczą się nasze biura, zarówno Radia Wnet, jak i Muzeum Getta Warszawskiego, został po prostu wyłączony. Takich uskoków było w granicy getta znacznie, znacznie więcej. Jak będzie to muzeum wyglądało? Tak naprawdę jeszcze trudno do końca powiedzieć, dlatego że jesteśmy na etapie takich prac koncepcyjnych, bardziej historycznych, kiedy wejdą projektanci, plastycy, co oni będą myśleli, jak to wszystko zwizualizować.
To prawda, bo to jeszcze 3 lata. Czy koncepcja w ogóle budowy Muzeum Getta Warszawskiego to też jest koncepcja Ministerstwa Kultury?
Tak, to była koncepcja Ministerstwa Kultury, ale tak naprawdę inicjatorem tego pomysłu i ochronienia tego miejsca były dwa inne ośrodki, to znaczy Centrum Badań nad Zagładą, pani profesor Barbara Engelking, jak również dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor Paweł Śpiewak. Były takie koncepcje, z tym, że czasami mówiono o tym, że generalnie powinno być to muzeum, które jest poświęcone generalnie Żydom warszawskim, no ale ponieważ jest również Muzeum Polin, ostatecznie tutaj skoncentrowano się na tym zagadnieniu, które jest znacznie chyba szerzej znane, to właśnie na getcie warszawskim. No i między innymi tam oczywiście też będzie poruszana tematyka powstania. Ja też powiem, że tematyka powstania jest poruszana w wystawie, o której wspomniałam, co trzeci spośród nas, z tym, że troszeczkę inaczej, bo nie chcieliśmy mówić o tych, którzy są bardzo dobrze znani. Chcieliśmy mówić o tych zwykłych ludziach, o których najczęściej nie wiadomo. Publikujemy tam zdjęcia z raportu Sztropa i na tych zdjęciach można zobaczyć bojowniczki, dziewczyny żydowskiej organizacji bojowej, które zostały złapane przez Niemców. Jedna z nich na zdjęciu, ta z prawej strony, prawdopodobnie przeżyła, dlatego też mogła powiedzieć, jak nazywały się jej koleżanki, które niestety zostały stracone.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor,
ja również.
Doktor Hanna Węgrzynek, wicedyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, była gościem Radia Wnet, a teraz posłuchamy chóru Shira.